Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI rozpoczął wakacje od zwiedzenia wystawy poświęconej swemu błogosławionemu poprzednikowi. Po watykańskich aktualnościach nadamy kolejny odcinek cyklu Maksymalnie Święty. O na wskroś maryjnej duchowości ojca Maksymiliana Marii Kolbego będą mówić jego współbracia.
Kiedy bracia pytali ojca Maksymiliana: ojcze, niech ojciec nam poda jakiś program, jak mamy kochać Matkę Bożą. On wtedy uśmiechał się i mówi: zapytajcie małe dziecko, jaki ona ma program kochania swojej mamy.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam na Środowy Magazyn.
Benedykt XVI rozpoczyna letnie wakacje, które spędzi w Castel Gandolfo. W związku z tym nie było dziś audiencji ogólnej. Środowe spotkania z wiernymi zostały zawieszone na cały miesiąc. Natomiast jeszcze przed wyjazdem do swej letniej rezydencji Ojciec Święty odwiedził wystawę o Janie Pawle II. Została ona urządzona w pawilonie zwanym Skrzydłem Karola Wielkiego przy placu Świętego Piotra w związku z beatyfikacją papieża Polaka. Inicjatywa jest wynikiem współpracy gubernatoratu Państwa Watykańskiego i ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej. Ekspozycja zawiera liczne pamiątki związane z życiem i pontyfikatem Karola Wojtyły i jest dostępna bezpłatnie do 24 lipca.
W Watykanie wymieniono dokumenty ratyfikacyjne podpisanego przed 2 miesiącami porozumienia między Stolicą Apostolską i Azerbejdżanem. Aktu wymiany dokonali dzisiaj szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Dominik Mamberti i azerski minister spraw zagranicznych Elmar Mamadiarow. Warto zwrócić uwagę na ekspresowy charakter procedury ratyfikacji. Dla porównania polski parlament potrzebował na to niemal 5 lat.
Porozumienie podpisane 29 kwietnia w stolicy Azerbejdżanu Baku dotyczy sytuacji prawnej Kościoła katolickiego w tym kaukaskim państwie. Uznaje i rejestruje osobowość prawną lokalnego kościoła, jak też instytucji ustanowionych w oparciu o jego prawodawstwo. Porozumienie zaczyna obowiązywać od dzisiaj, od chwili wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.
Przemawiając przy tej okazji, szef watykańskiej dyplomacji zwrócił uwagę, że akt ten dowodzi poszanowania dla mniejszościowej wspólnoty religijnej, jaką są katolicy w tym kraju w większości muzułmańskim. Wskazuje to, jak chrześcijanie i muzułmanie mogą żyć razem i wzajemnie się respektować, powiedział arcybiskup Mamberti. Podkreślił też dobre w 2 ostatnich 10 leciach relacje stolicy apostolskiej z Azerbejdżanem. Przypomniał wizytę, jaką złożył tam przed 9 laty Jan Paweł II oraz późniejsze podróże osobistości watykańskich do tego kraju.
Kościelny atlas geograficzno-statystyczny ukazał się już w 6. wydaniu. Jego pierwsze egzemplarze wręczył dziś papieżowi arcybiskup Fernando Filoni, prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, której staraniem Atlas Hierarchicus wydano.
Atlas Hierarchicus zawiera liczne mapy oraz dane geograficzne, statystyczne i historyczne dotyczące aktualnej obecności katolików na wszystkich kontynentach. Obecne wydanie opatrzone jest słowem wstępnym Benedykta XVI, co już samo wskazuje na znaczenie tego dzieła. Powstało ono przy współpracy z Kongregacjami do Spraw Ewangelizacji Narodów dla Kościołów Wschodnich i do Spraw Biskupów oraz Watykańskim Sekretariatem Stanu, jak też z Kurią Generalną Księży Werbistów. Wykorzystano materiały kartograficzne i statystyczne, którymi dysponują te instytucje. Publikacja zawiera pełny spis diecezji i równorzędnych jednostek administracji kościelnej. W szczególności uwzględniono nowe kościoły partykularne, powstałe w ciągu ostatnich 20 lat, jakie upłynęły od poprzedniej edycji Atlasu Hierarchicznego. Obecne wydanie wymagało 4 lat wytężonej pracy.
Tym zwycięstwie miłości z Oświęcimia uobecniło się zwycięstwo z Golgoty.
Audycja Rafała Łącznego.
Maksymalna świętość. Jak dotąd, przybliżając postać świętego ojca Maksymiliana Marii Kolbego, skupiliśmy się przede wszystkim na jego działalności, założeniu w Rzymie Rycerstwa Niepokalanej, jego przeniesieniu na polski grunt oraz inicjatywie wydawania czasopisma Rycerz Niepokalanej, najpierw w Krakowie, a potem w Grodnie. Trudno jednak mówić o Maksymilianie, nie poświęcając choćby odrobiny czasu jego duchowości, która bez wątpienia była na wskroś maryjną. Wyjątkowe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Maksymilian wyniósł już z rodzinnego domu.
W domu rodzinnym świętego Maksymiliana był zawsze taki ołtarzyk maryjny. Ojciec Paulin Sotowski, franciszkanin. Matka była taka bardzo pobożna, zresztą ojciec też. I tak w pierwszym domu z Duńskiej Woli, gdzie święty Maksymilian się urodził i przez kilka lat tam mieszkali jeszcze, w ołtarzyku domowym mieli obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Potem w następnych mieszkaniach w tym ołtarzyku stała statua Matki Boskiej. To samo przedstawienie Matki Najświętszej Niepokalanej, które jest na cudownym medaliku. Przed tym ołtarzykiem modlono się codziennie, pacierz tam odmawiano, różaniec.
Mówiąc o działalności ewangelizacyjnej ojca Maksymiliana, myślę, że słuszną rzeczą jest powiązać tę działalność z jego duchowością. Ojciec Marek Wódka, franciszkanin, rzecznik Roku Kolbieńskiego. Nie można wręcz mówić o działalności świętego Maksymiliana, pomijając jego duchowość, a dokładniej jeszcze mówiąc, pomijając jego motywację. Najwięcej o motywacjach świętego Maksymiliana dowiadujemy się z jego regulaminu życia. Ten regulamin napisał jeszcze w pierwszych latach kapłaństwa, dokładnie w lutym 20 roku, odprawiając rekolekcje zakonne. I pierwsze zdanie tego regulaminu brzmi następująco: muszę być świętym jak największym. Ten punkt regulaminu pokazuje jego cel. Wszystko, co od tego momentu będzie robił, ma być inwestowaniem w świętość jego życia. Z tego pierwszego punktu wynika kolejny. Maksymilian pisze dalej w swoim regulaminie życia: jak największa chwała Boża przez zbawienie i jak najdoskonalsze uświęcenie swoje i wszystkich, co są i będą przez niepokalaną. Później będzie często powracał do tej myśli. Nawet śledząc konferencje, które głosił braciom zakonnym w Niepokalanowie, da się zauważyć nieustanną świadomość właśnie tego w życiu świętego Maksymiliana. Najpierw zbawienie własne, by pomagać w zbawieniu drugiego człowieka. Nawet Maksymilian będzie mówił o tym, że na nic się zda praca apostolska, duszpasterska, z wielkim nawet rozmachem prowadzona, przy wielu dziełach, budowie, zabieganiu, poświęceniu czasu, jeżeli będzie to ze szkodą dla duszy człowieka.
Można powiedzieć, Maksymilian nie stworzył czegoś nowego.
Ojciec Mirosław Adaszkiewicz, wicedyrektor Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego Kolbianum w Niepokalnowie.
Tylko on wrócił do korzeni, wrócił do tradycji, zwłaszcza tradycji zakonnych, gdzie często podkreślał, że nasz zakon od ponad 6 wieków walczył o ogłoszenie prawdy dogmatu o niepokalanym poczęciu i że ta właśnie prawda o niepokalanym poczęciu jak złota nić przewijała się przez wieki. I kiedy Ojciec Święty ogłosił 8 grudnia 1854 roku dogmat o niepokalanym poczęciu, to tu Maksymilian też podkreśla, że no nie wystarczy jakby teraz zakończyć sprawę. Została ta prawda ogłoszona i my mamy teraz tą prawdę wprowadzić w życie. Dlatego cała jego ta działalność, wydawnictwo miało między innymi przyczynić się do rozpowszechnienia tej prawdy niepokalanego poczęcia.
Święty Maksymilian jako apostoł niepokalanej całe swoje życie właściwie był przekonany do nieocenionej roli niepokalanej na drodze do zbawienia. W jego teologii mieści się prawda o tym, że jeżeli Bóg w historii zbawienia właśnie tak zaplanował danie ludzkości Zbawiciela świata w osobie Chrystusa, że przyszedł On właśnie przez Matkę Bożą Niepokalaną, podobnie i dzisiaj dzieci Kościoła idą najbezpieczniejszą drogą do zbawienia przez Niepokalaną. I tak jak ta łaska pisana przez duże Eł przyszła do nas w osobie Jezusa Chrystusa przez niepokalaną, przez Matkę Bożą, tak dziś łaski dostępujemy od Boga właśnie za pośrednictwem niepokalanej. I to ona jakby najlepiej wie, których łask nam potrzeba. I to przez nią winniśmy modlić się do Boga. Maksymilian nawet twierdzi, że Matka Boża Niepokalana oczyszcza naszą modlitwę. Oczyszcza może z egoizmu, z nieuporządkowanych myśli, oczyszcza z niewłaściwych intencji. Bo często modlimy się, ale nie do końca wiemy, czy ta modlitwa zgodna jest z wolą Bożą, czy te intencje, jakie zanosimy, zgodne są z wolą Bożą. Dlatego Maksymilian chce, byśmy tę modlitwę oddali najpierw w ręce niepokalanej, bo ona ją oczyści i da Bogu właśnie jako modlitwę czystą.
Druga kolumna tej duchowości to duchowość eucharystyczna. Tu jest ciekawa rzecz, że kiedy Maksymilian wraca z pierwszego internowania do Niepokalanowa, postanawia założyć taką całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu, która do dzisiaj jest. Bracia po pół godziny adorują w Bazylice Pana Jezusa, a w ogóle on marzył, żeby w ołtarzu był wizerunek niepokalany i Pan Jezus wystawiony w Najświętszym Sakramencie, i żeby jedna część braci adorowała Pana Jezusa, a druga pracowała. Żeby wyprosić te łaski, żeby ta praca, załóżmy to wydawanie pism, żeby to później owocowało. Taka właśnie ta pobożność głęboko maryjna i eucharystyczna. I oczywiście też, można powiedzieć, ta pobożność, to co też wynika z duchowości franciszkańskiej, Chrystusa cierpiącego, męki Pana Jezusa. To było mocno jakoś tak uwypuklone.
Ta pobożność maryjna nie przekreślała tej prawdy, że centralne miejsce w jego duchowości zajmuje Chrystus. Pierwszeństwo ma Chrystus i on zawsze sięgał do tego, że Bóg, planując od nieskończonych czasów, od początku, stać się człowiekiem, już wtedy planował, że narodzi się z matki, już wtedy planował po prostu, że będzie taka osoba niepokalanej. Ciągle ta, powiedzmy, postać Chrystusa, która jest centralną postacią, centralną osobą naszej religijności, w jego życiu wiąże się też z osobą jego matki, Matki Bożej Niepokalanej.
Dalej, śledząc regułę życia świętego Maksymiliana, zauważamy, że pisze on: nie opuszczę, po pierwsze, żadnego zła bez wynagrodzenia go, i po drugie, nie opuszczę żadnego dobra, które bym mógł zrobić, powiększyć lub w jakikolwiek sposób się do niego przyczynić. Więc chcę żyć tak uważnie, aby za każde zło, które przydarzy się w jego życiu, a nawet w życiu bliźnich, wynagradzać cierpieniem, pokutą i modlitwą, oraz będzie tak żył uważnie, by nie przegapić żadnej okazji do uczynienia dobra. Nawet bracia w Niepokalanowie mówili, że dla nich największą karą ze strony Maksymiliana Kolbego było nie to, że jako przełożony mógł zganić, bo raczej unikał tego. Największą karą było to, że oni odchodzili od ojca Maksymiliana świadomi, że on za jakiś błąd brata będzie pokutował. To było dla nich bolesne, że odchodzą po rozmowie z gwardianem klasztoru w Niepokalanowie z tą świadomością, że on nie tylko, że ich nie zgani, ale następnego dnia podejmie modlitwę i pokutę w intencji tego brata.
Maksymilian często powtarzał, że nasza modlitwa do Matki Bożej nie ma polegać na odmawianiu wielu różańców, wielu modlitw, że jakby nie w ilości widział siłę, ale jemu zależało, że nasza pobożność do Matki Bożej powinna być taką pobożnością dziecka do matki. Jemu chodziło o nawiązanie tej prostej relacji, jakie ma dziecko z matką. I kiedy czasami bracia pytali ojca Maksymiliana: ojcze, niech ojciec nam poda jakiś program, jak mamy kochać Matkę Bożą. To on wtedy uśmiechał się i mówi: zapytajcie małe dziecko, jaki ona ma program kochania swojej mamy. Maksymilian dlaczego przywiązywał tak mocną wagę do modlitwy? Dlatego, że uważał, że nie ma nawrócenia bez łaski, a łaskę możemy prosić poprzez modlitwę.
Maksymilian Kolbe jakby kończy swoją regułę życia zwrotem, by wola Boża przez niepokalaną była narzędziem, którym będzie się posługiwał. Więc podstawowym narzędziem Maksymiliana ma być pełnienie woli Bożej, a tę wolę Bożą odnajdywał zawsze w woli przełożonych.
Miał kilka takich zasad, które powtarzają się w jego takich notatkach, tematach do rozmyślań codziennych. Wieczorem każdego dnia jako kleryk sobie pisał takie myśli, które stanowiły temat medytacji w dniu następnym. I bardzo często pisał sobie: daj się prowadzić Duchowi Świętemu, daj się prowadzić sercu Jezusowemu, daj się prowadzić niepokalanym, daj się prowadzić przełożonym. A więc chciał podporządkować się woli Bożej maksymalnie, bo to daj się prowadzić, to było daj się prowadzić woli Bożej, która się objawia albo w jakichś osobach boskich, albo w rozkazach przełożonych. I rzeczywiście potem w ciągu życia tak postępował, że może to sobie trudno wyobrazić, ale bardzo wiele rzeczy robił, różnych, ale nic nie robił samowolnie. Na wszystko miał jakieś pozwolenie. Nieraz sobie wymyślił coś niezwykłego i przychodził z tym do przełożonego i mówił: coś takiego wymyśliłem, ale teraz ojciec prowincja powie, czy to można coś z tym robić. Jak mi ojciec prowincja każe robić, to będę robił.
Mocny nacisk kładł na modlitwę. Sam często, pomimo tych różnych zajęć, wpadał na krótką adorację, na chwilę do kaplicy i wtedy rzeczywiście, świadkowie mówią, zatapiał się w tej modlitwie. No to było widać, że on jakby bezpośrednio rozmawiał z Matką Bożą, z Panem Jezusem. Przykładał mocną wagę tak zwanych aktów strzelistych. Uważał, że akt strzelisty, jak ta strzała wypuszczona, trafia do celu. Więc krótkie wezwania, na przykład: Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Maryjo, pomóż mi. To, co dzisiaj można powiedzieć, mamy ten piękny akt strzelisty: Jezu, ufam Tobie. Często też odmawiał różaniec. Niektórzy nawet mówią, że z natury był takim, miał taki temperament choleryczny, ale bardzo opanowany, pracował nad sobą i nieraz mówią, że kiedy coś tam go zdenerwowało, to widać, że dostał takich nieraz wypieków na twarzy i zaraz pod kapturem przesuwał paciorki różańce.
Maksymilian Kolbe kierował się w swoim życiu następującą zasadą. Twierdził, że można pracować w taki sposób, że ta praca nie będzie miała dla Boga wartości, że kiedyś na sądzie ostatecznym, mimo że uznamy, że wiele napracowaliśmy się w tym życiu, to dla Boga będzie to wysiłek jałowy, bezwartościowy, tylko dlatego, że brakowało w tym działaniu miłości, a precyzyjniej mówiąc, intencji. Maksymilian twierdzi, że dla Boga ta praca, ten wysiłek ma wartość, któremu towarzyszy intencja nadprzyrodzona. Maksymilian mówi do braci w Niepokalanowie, że nawet jeżeli ktoś przez długi czas, kilka, kilkanaście lat, obiera ziemniaki w kuchni, to dla Boga ta praca może mieć wielką wartość i dla Niego samego może mieć wielką wartość nadprzyrodzoną, jeżeli czyni to ten brat właśnie z intencją nadprzyrodzoną, z ofiarowaniem trudu Bogu. I taka świadomość i takie przekonanie towarzyszyły Maksymilianowi do końca jego życia. I w tym, myślę, był geniuszem życia duchowego, że dla niego nie było momentu straconego w życiu, bo wszystko było przeżyte z wiarą, z głęboką wiarą i z poświęceniem tego samemu Bogu przez Niepokalaną.
Wydaje się, że jesteśmy już gotowi, by ruszyć w dalszą drogę z ojcem Maksymilianem Kolbe. Drogę, która zawiedzie go z Grodna do Teresina pod Warszawą, gdzie w 1927 roku zakonnik założy Niepokalanów. Z czasem będzie to największy w owych latach klasztor na świecie. O tym jednak podczas kolejnego spotkania z Maksymilianem.
Audycją Rafała Łącznego Maksymalna Świętość kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.